Moi drodzy, tekst biblijny wyznaczony na dzisiejsze święto zapisany jest w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian w 9 rozdziale od 6 wiersza, tak jest napisane. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej, a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Tyle słów Pisma, a ciebie, Panie, prosimy, byśmy byli wdzięczni, żebyśmy umieli też to słowo dzisiaj przyjąć, zrozumieć i zastosować w swoim życiu. Amen. Moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że co roku w czasie święta żniw mam problem. I pomyślicie sobie, jakiś to jest problem. Jakiś to ksiądz może mieć problem w dziękczynne święto żniw. Mianowicie taki, że mam problem z opanowaniem wzruszenia. I mam wrażenie, że co roku jest gorzej z tym opanowywaniem się. I co roku mam problem, kiedy stoję w ołtarzu i czuję chleb. Czuję niesamowity zapach chleba, który przypomina mi, i mam nadzieję, że wam też. Może czujecie ten zapach, ja go czuję, może jestem już przesiąknięty po dwóch poprzednich kościołach. Ale przypomina nam ten zapach chleba, że powinniśmy być Bogu wdzięczni. Pomyślicie, taka prosta rzecz? Zapach chleba? Co nas jest w stanie dzisiaj poruszyć? Nowa chałupa? Nowy wóz? Dodatkowe 2-3 zera na koncie? Zapach świeżego chleba, przypominający nam o tym, no właśnie o czym. Kochani, zapach świeżego chleba nie tylko pobudza nasz apetyt i bardzo się nam przyjemnie kojarzy, ale myślę, że pobudza nasze serca do wdzięczności. Dziękczynne święto żniw ma za zadanie nam przypominać każdego roku na nowo, skąd ten chleb pochodzi, kto nam go daje, komu go zawdzięczamy. Wreszcie, czy jesteśmy wdzięczni dawcy chleba, Bogu? Powiem szczerze, że kiedy zastanawiałem się, jak mówić o chlebie powszednim, nie sposób przejść obok tego, co Marcin Luther pisał w Małym Katechizmie, co dotyczyło czwartej prośby modlitwy pańskiej, Ojcze nasz, czyli chleba powszedniego daj nam dzisiaj. I co to znaczy? I Luther pisze coś takiego. Bóg daje chleb powszedni i bez prośby naszej nawet wszystkim złym ludziom. Lecz prosimy w tej modlitwie, modlitwie pańskiej, aby dał nam to poznać i abyśmy z dziękczynieniem przyjmowali chleb nasz powszedni. A co nazywamy chlebem powszednim? Wszystko, co do wyżywienia ciała i zaspokojenia jego potrzeb należy, jak pokarm, napój, odzienie, obuwie, dom, gospodarstwo, rola, bydło, pieniądze, mienie, pobożne małżeństwo, pobożne dzieci, pobożni domownicy, pobożna i wierna zwierzchność, dobry rząd, dobra pogoda, pokój, zdrowie, karność, uczciwość, dobrzy przyjaciele, wierni sąsiedzi i tym podobne. Chleb powszedni, codzienny chleb powszedni. Żeby jednak, moi drodzy, wejść głębiej w temat wdzięczności, czy ten nasz dzisiejszy tekst, musimy naprawdę zrozumieć jedną podstawową prawdę, z którą nie każdy dzisiaj może się zgodzić, z którą jest wiele problemów na świecie. Brzmi ona w następujący sposób. Wszystko, co mam, w 100% zawdzięczam Bogu. Jesteście w stanie to przyjąć? Wszystko, co mam, w 100% zawdzięczam Bogu. Jeżeli jestem tego świadomy, jeżeli jest to moja prawda, jeżeli ta prawda jest moim udziałem, to o wiele łatwiej będzie mi być wdzięcznym, bo będzie to wypływało samo ze mnie i będzie łatwiej dzielić mi się z innymi. Podczas jednej z konferencji duchownych, diecezjalnych, mieliśmy zaproszonego takiego gościa, który mówił nam o finansach i o ubezpieczeniach. Sam temat wywoływał już spore emocje i człowiek ten stanął przed nami i mówi tak, jak planujecie wydatki, to najpierw trzeba założyć na ubezpieczenie, na emeryturę, później opłaty i później przyjemności, bo jak zmienicie kolejność, to tak z roku na rok będziecie to odkładać i na emeryturze zostaniecie bez niczego. Pomyślałem sobie, okej. Zgłosiłem się, chyba trochę się tam wtedy naraziłem i mówię, mam pytanie, a co z dziesięciną? Co z dziesiątą częścią mojego wynagrodzenia, o której mówi Biblia i która zachęca do tego, by tą dziesiątą część przeznaczać na sprawy Boże? Człowiek, który miał wykład, on mi tego nie powiedział, ale widziałem takie pioruny troszkę w oczach. Powiedział, że jest wierzący, sam odkłada dziesięcinę, ale głupio mu było o tym mówić wśród duchownych. To uświadomiło mi jedną podstawową rzecz, że temat pieniędzy jest w Kościele tematem tabu. I chyba szybciej i prościej rozmawiać o seksie w Kościele, który to temat wydaje się właśnie być tematem tabu, niż o pieniądzach, a tym bardziej o swoich pieniądzach. Mój ty smutku. Pogadajmy o swoich pieniądzach, o naszych wynagrodzeniach, o tym, jak kto na co daje, jak wygląda jego budżet, jak się dzieli, czy rzeczywiście odkładać. I powiem wam, że sam mam problem z tym, żeby stawać tutaj na środku i zapowiadać kolejne ofiary. I nie wiem, dlaczego ten problem u mnie występuje. Zastanawiam się nad tym, że kiedy zapowiadam kolejną ofiarę, robi się taka mgiełka, no zaś ten ksiądz coś chce od nas. Znowu coś będzie trzeba dać. Przyszedłem do kościoła, żeby spokojnie przeżyć nabożeństwo, a tu znowu trzeba iść na ofiarę. Jeszcze salę parafialną wymyślili, no. Kochani, jestem tego świadomy, że bardzo trudno mówi się o pieniądzach, ale świadomość Bożej zależności, Bożego obdarowania pomaga dzielić się pieniędzmi i pomaga być wdzięcznym. Jeden z myślicieli powiedział, że fatalnie jest niewierzącemu, bo odczuwa wdzięczność za życie, a nie wie, komu podziękować. Pnąc się po szczytach kariery, wchodząc na kolejne stopnie życia, zyskując nowe dobra, zawdzięczając wszystko sobie, bo przecież mamy teraz modę na mówienie, że jesteśmy tego warci, że to ja, to my, to... Można co najwyżej na końcu chwalić siebie samego i siebie głaskać po głowie. Smutne, prawda? Wyobraźmy sobie jeszcze jedną sytuację. Wspinamy się na góry, w górach gdzieś, na przykład na Rysy w Tatrach. Idziemy tam pół dnia, nagle stajemy, roztacza się piękny widok przed nami. Mówimy, wow, ale fajnie tu wyszedłem. No bo jeżeli tego nie stworzył Bóg, no to mogę jedynie postrzegać to w kategorii pięknego widoku i tego, że to ja tam wyszedłem. Później można jeszcze sobie rzucić fotkę na Facebooku ze szlakiem, pokazać, że to ja. No i fajnie, okej. Ale już inaczej sprawa wygląda, kiedy mamy świadomość, kto jest stworzycielem, kto jest dawcą, i zupełnie inaczej będzie to wow wyglądało, bo będzie one skierowane w kierunku uwielbienia Boga. Będzie to modlitwa. Panie Boże, jak pięknie stworzyłeś świat. Jakim jesteś twórcą. Jakie to jest cudowne. Kochani, serce chrześcijanina powinno być przesiąknięte wdzięcznością. Dlaczego? Dlatego, że dostaliśmy od Boga życie. Dlatego, że dostaliśmy Jezusa Chrystusa, który swoje życie ofiarował za nasz grzech na krzyżu Golgoty. I myślę, że każdy wierzący człowiek powinien rozpoczynać swoje myślenie o wdzięczności właśnie od uświadomienia sobie daru życia i zbawienia. Wtedy wszystko nabiera innej perspektywy, no bo przecież jeśli jestem przekonany i świadomy tego, że wszystko, co zawdzięczam, zawdzięczam Bogu, no to jak tu nie być wdzięcznym Bogu? Moi drodzy, wdzięczność chrześcijańska, bo o takiej dzisiaj mówimy, to nie jest moment, to nie jest chwilowe uniesienie, ale to jest stan, który powinien w nas trwać i napędzać nas do dobroczynnego Bożego działania. To jest niesamowita motywacja i pewien styl życia, który powoduje, że mamy w sobie jakąś radość nawet z małych rzeczy. Że często wśród ludzi, którzy są o tym przekonani, aż chce się przebywać, bo widzimy fascynację życiem. Wdzięczność to radość, chęć odwzajemnienia, impuls do dobroczynności, bo przecież wiemy, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawanie niż branie. Moi kochani, w informatorach parafialnych znajdują się, mam nadzieję, znajdują się ulotki dotyczące prezentu pod choinkę. Kojarzymy wszyscy dobrze tą akcję. Akcja ma się całkiem nieźle. Przygotowuje się paczkę w pudełku po butach dla dzieci z Ukrainy. Chyba teraz też do Rumunii te paczki są transportowane. I muszę wam powiedzieć, że z tą akcją jest jeden problem. I ja też mam ten problem. Dlatego, że trzeba znaleźć pudełko, dlatego, że trzeba znaleźć sznurek, dlatego, że trzeba wyciąć karteczkę z tej ulotki i napisać, czy dziewczynka, czy chłopiec, opisać. Dlatego, że trzeba pójść do sklepu, kupić te rzeczy, wcale niedrogie, bo myślę do 50 zł można zrobić taką paczkę. Później to spakować i później to przynieść na parafię. To jest straszne, słuchajcie. Wiecie, ile to czasu wymaga? Wiecie, ile poświęcenia to wymaga? Ile wkładu naszej pracy? Ostatnio miałem okazję być na spotkaniu przedsiębiorców chrześcijańskich i na pewnej prelekcji pewien człowiek mówił o tym, że największym wyzwaniem dla niego jako bogatego człowieka jest wcale nie to, że robi kliki w internecie na swoim koncie i przelewa jakąś kwotę, która i tak w sumie nie wpływa na jego być albo nie być, ale największą, najtrudniejszą, ale chyba najbardziej błogosławioną rzeczą jest powiedzieć: oto jestem, tu są moje ręce, tu jest mój czas dla ciebie. Co jest łatwiej? Przepraszam, że tak będę mówił. Dać komuś stówę do ręki i powiedzieć: załatw se tam coś, czy pojechać z nimi, pomóc mu to załatwić. Co jest trudniejsze? Muszę powiedzieć, że te słowa zainspirowały mnie do tego, żeby zrobić pewien eksperyment. Jakiś czas temu informowałem, że rozpoczynamy malowanie akademika. Muszę powiedzieć, że przez ponad tydzień walczyliśmy. Były różne osoby, dzięki serdeczne za wasz wkład. Natomiast stwierdziłem, że oddaliśmy już całą swoją dziesięcinę rodzinną na salę. Nie ma już finansów, więc spróbujemy coś zrobić takiego, żeby parafia odczuła, że można, nie wiem, zaoszczędzić pieniądze w ten sposób. Noc, dzień, czasem były komiczne sytuacje, bo ktoś już stał przy drzwiach, a jeszcze się przebierałem z farby, z ciuchów. Kosztowało to wczesnego wstawania, chodzenia późno spać, ciągłego śmierdzenia farbą, nadrabiania zaległości itd., itd. Ale powiem wam, że kiedy skończyliśmy, tak sobie pomyślałem, że z punktu widzenia świata trzeba było przyoszczędzić te parę tysięcy złotych, zapłacić jakiejś firmie i mieć święty spokój. Ile kosztuje praca dana? Ile kosztuje twój czas? Jak byś policzył swój czas? Ile kosztuje twoja godzina, twojego zaangażowania, twoich rąk, twoich odcisków, czy twojego bólu ręki, bo po sufitach no, niestety nie pracuję codziennie fizycznie, nie umiem ruszać prawą ręką do tyłu. A jak to jest więc z tym dawaniem siebie, moi drodzy? Jeszcze jeden przykład. Bardzo urzekło mnie kiedyś spotkanie, chyba to było przy budowaniu szkoły. W pewien dzień była chyba grupa z Habitatu, było jakieś tam kopanie, sprzątanie i rozmawiałem tam z jednym człowiekiem, który coś kopał, mówi po angielsku, zaczęliśmy rozmawiać. No i później de facto dowiedziałem się, jak to wygląda, że ten człowiek przyleciał gdzieś ze Stanów, nie dość, że sobie zapłacił bilet lotniczy, pobyt plus złożył jakąś ofiarę, to jeszcze pracował. Wariat? Nawiedzony? Jak zatem, moi drodzy, jest z naszym dzieleniem się w kontekście chrześcijańskiego dawania finansów, swojego czasu, dziesięciny i tak dalej, i tak dalej? Zdaję sobie sprawę, że chodzę po kruchym lodzie, że może unosić się taka mgiełka niezręczności. Wiecie, znowu się odzywa we mnie to, że boję się mówić o finansach. Nie wiem czemu. Walczę z tym. Moi drodzy, idąc dalej. Czytamy dzisiaj w tekście o postanowieniu serca. O tym, że nie z przymusu i nie z żalem. Wreszcie o tym, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. Czy jesteśmy zatem wdzięcznymi chrześcijanami? Czy wychodzimy poza swoje potrzeby, swój egoizm i dostrzegamy potrzeby tych, którzy mają mniej, albo potrzeby społeczności? Powiem wam, że naprawdę żyjemy w niesamowitych czasach, gdzie słyszę rozmowy, narzekania, że w tym roku były kiepskie wakacje, bo tylko 3 tygodnie na Chorwacji, 2 tygodnie nad Polskim Morzem i tylko tyle się dało i w ogóle bez sensu. Że czytam opinię o hotelu jakimś i ktoś pisze, że fatalny hotel, bo nie ma drink baru na basenie i trzeba przejść do hotelowego lobby, żeby się napić. W takich czasach żyjemy, to się nam podaje, to się nam serwuje. Ty i ty. I żebyście mnie nie zrozumieli źle, bo nie mam nic przeciwko podnoszeniu standardu naszego życia, przeciwko temu, że mamy, nie wiem, lepsze samochody, telewizory, pralki, łazienki i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodzi. Ale czy potrafimy jeszcze czuć zapach chleba? Czy potrafimy być wdzięczni za podstawowe rzeczy, z których nawet nie zdajemy sobie sprawy, w jaki sposób nas otaczają, jak nam pomagają i jak bardzo duże błogosławieństwo mamy, kiedy mamy rodziny, kiedy mamy kościół, parafię, różne możliwości, pracę, kiedy mamy co jeść. Czy naprawdę już potrzebujemy tylko wrażeń w tej kwestii? Jezus Chrystus oddaje swoje życie na Golgocie dla ciebie. On nie myśli o swoich korzyściach i wie, że tego właśnie potrzebujesz. A ty musisz być tylko wdzięczny, chwalić Go. W prosty sposób, modlitwą, posłuszeństwem i tak dalej. Czy doceniamy to, że siedzimy dzisiaj w tym kościele, że mamy takie miejsce, że mamy taką możliwość w czasie, kiedy w Korei czy w Chinach ludzie spotykają się na modlitwie w brudnych, śmierdzących, zapomnianych toaletach, żeby nikt nie mógł ich przyłapać na tym, że czytają ukryte właśnie w tej toalecie Słowo Boże. Jesteś wdzięczny za to? Apostoł Paweł przypomina, a władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. I moi kochani, żeby pójść za tymi słowami Pawła, trzeba Bogu ufać, trzeba Go kochać. Bo On pokochał nas tak bardzo, że dał nam przywilej nazywać nas swoimi dziećmi. Idąc za tym przykładem dziecka i rodzica, jeszcze jeden przykład na koniec. Trafił mi się wczoraj taki tekst, wyliczenie, ile kosztuje dziecko od zera do otrzymania tytułu magistra. Ktoś się zajął takimi wyliczeniami i wyszło mu 300 tysięcy złotych. Muszę powiedzieć, że kiedy czytałem ten tekst, kiedy się tak zastanawiałem, pomyślałem sobie, że chyba byłoby nienormalne, gdyby w dniu otrzymania dyplomu naszego dziecka przyszłaby mama i tata i powiedzieli tak. Słuchaj, wydaliśmy na ciebie 300 wy. Teraz oczekujemy, że będziesz nam to zwracał. I Pan Bóg, patrząc na nas jako na swoje dzieci, mówi, dałem ci wszystko. Dałem ci miłość. Dałem ci swojego Syna. I nie oczekuję od ciebie czegoś w zamian. Ale z miłości daj to innym. Oddaj swoje życie. Ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Być posłusznym, okazywać miłość, dzielić się z innymi tym, co mamy i chwalić Go. Ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy tego Pana Boga kochamy, nie inaczej. Amen.